No i tak właśnie taki dźwięk miał się pojawić, a się nie pojawił. Pojawił się za to inny dźwięk. Dzień dobry, w naszym studio jest już nasz gość, który z lasem też jest związany, Sławomir Mazurek, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Cóż za książkę pan trzyma w rękach?
Trzymam książkę, która jest poświęcona działalności naukowej profesora Jana Szyszko, Kochając Przyrodę. Książka jest zbiorem artykułów osób, które wzięły udział w uroczystościach w Tucznie upamiętniających pana profesora. Została wydana nakładem wydawnictwa toruńskiego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Akademii, przepraszam, Kultury Społecznej i Medialnej. Znajdziemy tam artykuły Pawła Sałka, który pisze o koncepcji polityki klimatycznej. Będzie też artykuł Sławomira Kmiecika o batalii o Dolinę Rospudy, pana profesora Niżykowskiego, a także Axela Szwerka, profesora, który, tak powiem, jest wychowankiem także pana profesora Jana Szyszko, ale także wiele innych.
Ta książka ma dzisiaj wyjątkowe znaczenie, bo dzisiaj jest bardzo ważne wydarzenie, prawda?
Tak, dzisiaj w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska upamiętnimy osobę, postać i dokonania profesora Jana Szyszko. Profesor Jan Szyszko jest człowiekiem, jakbyśmy w obszarze muzyki powiedzieli, takim multiinstrumentalistą. Tak, profesor Jan Szyszko to profesor osoba integralna, jak mówił Jarosław Kaczyński o nim, ale jednocześnie człowiek o wielu talentów i wielu zainteresowań. Jego podejście do właśnie zrównoważonego rozwoju uwzględniało także polski model finansowania ochrony środowiska, dzięki któremu możemy dzisiaj realizować wiele ważnych zadań związanych czy to z bezpieczeństwem energetycznym, czy z bezpieczeństwem ekologicznym państwa, bezpieczeństwem Polaków, a dzięki temu, że ten model jest stabilny, to też zasługa profesora Jana Szyszko.
A kim był dla pana profesor Jan Szyszko?
Profesor Jan Szyszko to oczywiście w pierwszym rzędzie profesor, który wprowadzał mnie w tajniki zarządzania środowiskiem, wyceny, oceny zasobów przyrodniczych poprzez swoje studia, poprzez prace terenowe w jego stacji badawczej w Tucznie, gdzie mogliśmy jakby na żywo wspólnie z innymi studentami obserwować te procesy, które zachodzą w środowisku, w jaki sposób kształtować przestrzeń, żeby ona służyła człowiekowi, aby pomnażać te zasoby przyrodnicze w oparciu o dokonanie Polskiej Szkoły Ekologii w taki sposób, żeby można było je pomnażać, żeby też obserwować różne procesy, które są, ale też w różny sposób je stymulować. Ale to także mój szef jako minister dwukrotnie, to także członek i prezes Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, który szereg aktywności popularyzatorskich i istotnych, ważnych z perspektywy także lasów organizowało, bo przypomnę, że przecież profesor to człowiek niezwykły, który był tym, który rozpoczął akcję zbierania podpisów w obronie polskich lasów i ziemi. Te podpisy trafiły do Sejmu, ale też był takim wyraźnym znakiem w czasie rządów Platformy Obywatelskiej, że Polacy nie godzą się na prywatyzację polskich lasów i ziemi.
Trochę ta sprawa wróciła do nas, przynajmniej w ostatnich 2-3 tygodniach. Mówię o prywatyzacji lasów, ewentualnych zakusach związanych z tym, że mogłyby one przejść pod jurysdykcję Brukseli. Jak pan się odnosi do tego pomysłu? Czy to jest realny scenariusz w najbliższym czasie?
Unia Europejska trochę w niektórych okresach działa trochę jak walec. Proponuje pewne zapisy i potem cały proces legislacyjny jest uruchamiany. My jesteśmy dzisiaj na początku tego procesu, czasu, w którym możemy jakby budować koalicje nie tylko w Polsce, ale też koalicje międzynarodowe, ponieważ wiele krajów europejskich docenia wagę możliwości zarządzania swoimi zasobami przyrodniczymi, zarządzania lasami. Dla nas to jest bardzo ważne. Oczywiście jest to bardzo niebezpieczne podejście Unii Europejskiej, która stara się w coraz większym stopniu zarządzać naszym życiem i naszymi zasobami. Nie osiągnęlibyśmy tego, gdybyśmy nie dostosowali tych warunków zarządzania polskimi lasami do tego, co mamy. A Polska jest liderem, jeśli chodzi, to bardzo często podkreślał pan profesor, jeśli chodzi o zasoby przyrodnicze, mierzone nie tylko sercem, ale mierzone właśnie konkretnymi danymi, jeśli chodzi o gatunki priorytetowe, gatunki rodzime, które w Polsce mamy. Ale to wszystko dzięki polskiemu modelowi leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa. Dzięki te zasoby zachowaliśmy, więc nie dzięki dzięki Unii Europejskiej byliśmy bogatym krajem. Profesor miał jeszcze jedno takie powiedzenie, kiedy kiedyś jeden z jego kolegów z Holandii przyjechał do Polski, podziwiali te zasoby i profesor w takiej życzliwości mówił, no możemy was, powinniśmy może was dogonić. A ten holenderski profesor wtedy powiedział, to my się zatrzymamy, to my was możemy dogonić, wy się zatrzymajcie, zachowajcie te zasoby przyrodnicze.
Czyli co pan sądzi o tych pomysłach płynących z Brukseli?
Uważam, że są absurdalne. Myślę, że w taki sposób podejście, jak obserwujemy inne efekty działania polityk Unii Europejskiej w zakresie rybołówstwa, czy w innych obszarach, widzimy, że z jednej strony mówimy o ochronie różnorodności biologicznej, a z drugiej strony Unia Europejska proponuje duże komasacje gruntu. Widzimy, jak zmienia się na przykład układ pól w Unii Europejskiej, gdzie jeszcze kiedyś mieliśmy takie uprawy, taki układ pól, który pozwalał na przykład tworzyć remizy na drobnej zwierzyny, że ta różnorodność biologiczna nawet w tym obszarze terenów rolnych była bardzo bogata, a tam mamy chemizację. Ja uważam, jest taki bardzo, dla każdy z nas może zrobić test szyby samochodowej, jeśli widzimy, że ilość tych owadów, które na szybie się pojawia, to świadczy o tym, że na tym poziomie jest ich bardzo dużo. Kiedy przejeżdżamy przez niektóre tereny Holandii, tych owadów dużo nad naszej szyby nie zobaczymy. No to jest taki, można powiedzieć, który każdy z nas może zrobić test, ale mówię, no dzisiaj musimy raz jeszcze stanowczo powiedzieć nie dla sposobów takich, które są sprzeczne z naszym podejściem, jeśli chodzi o lasy, bo dzisiaj lasy działają świetnie, zarabiają na siebie, sadzą rocznie 500 milionów drzew, pozyskują to drewno, a tego drewna przybywa i wbrew różnym działaniom miękkim, które pojawiają się, które próbują autorytet leśników, rolników czy myśliwych w jakiś sposób podważać, no one, mam nadzieję, nie spotkają się z przyjęciem przez Polaków, ponieważ Polacy już raz powiedzieli bardzo wyraźnie nie dla prywatyzacji lasów. Lasów muszą pozostać otwarte dla obywateli. To nie może być tak, bo kolejnym krokiem będzie to, co przy okazji C40, tak, że ktoś nam zacznie mówić, ile mamy tych lasów pozyskiwać, ile grzybów wynosić lub wcale.
To wróćmy jeszcze na chwilę do tego pakietu, czy do tej koncepcji Fit for 55, to czy ona nie jest właśnie zagrożeniem, które może być związane z lasami i z ograniczeniem, które może nam nakładać Unia Europejska na różnego rodzaju działalność właśnie wykonywaną w lasach przez leśników? Czy to nie jest, czy ten program w ogóle jest takim zagrożeniem dla nas? Czy
Fit for 55 zakładał gotowość krajów na 55 szereg działań bardzo różnych, w różnych obszarach, oczywiście też dotyczących sektora rolnictwa i leśnictwa. Sam pomysł ograniczenia działań leśnych tak, żeby nie robić żadnych działań. Jeśli chodzi o ochronę bierną, taka działalność ma miejsce w parkach narodowych, ale kiedy przy okazji dyskusji o Białowieży zrobiono bardzo dokładną kwerendę i dokładną inwentaryzację zasobów przyrodniczych, bardzo często się okazało, że te zasoby i większa dynamika mierzona w tych rodzimych gatunkach jest nawet w lasach państwowych niż w niektórych obszarach parków narodowych. Mówię specjalnie, że niektórych, bo to jest dość złożony proces, ale jesteśmy w stanie tak zarządzać przestrzenią, żeby mieć konkretne gatunki roślin i zwierząt, czy to terenów otwartych, czy terenów zamkniętych, no w zależności od tego, co chcemy mieć. I to jest ważne, ponieważ nie jesteśmy Syberią. Mamy ograniczone miejsca na nasze populacje, które mamy i muszą one mieć godne warunki, żeby funkcjonowały, żeby wszystko mieć, żeby mieć różnorodność, a nie tylko jakąś jedną monokulturę czy inne rozwiązanie w zakresie gospodarki.
Rozumiem, ale właśnie chcę się zapytać o Fit for 55. Czy ono ma wpływ realny, czy mogłoby mieć wpływ na gospodarkę leśną przede
regulacje
wszystkim?
Regulacje europejskie mają wpływ na nasze życie i kiedy jeszcze przechodziliśmy, zanim wchodziliśmy na początku wejścia do Unii Europejskiej, niektórych dziwiły zapisy, które mówiły o tym, że na przykład rząd niemiecki czy Bundestag głównie zajmuje się regulacjami europejskimi, a w małym stopniu tymi, które pochodzą lokalnie. Oczywiście to, co się dzieje w Unii Europejskiej, nie tylko na etapie już Rady Ministrów, środowiska czy Rady Unii Europejskiej, tylko na etapie właśnie tych wcześniejszych uzgodnień, jest niezwykle ważne. Ważne nawet jest to, co się dzieje w ONZ i na poziomie UNDP w Nairobi. Te wszystkie elementy.
Dzieje?
No to tak naprawdę mówimy o całym procesie. Na początku te kraje spotykają się, rozmawiają o różnych sprawach związanych z ochroną środowiska, wypracowują te procesy, a potem są w poszczególnych krajach wdrażane. To jest cały złożony system. Ale mówiąc o po 55 na pewno to jest pewne zagrożenie i myślę, że Ministerstwo Środowiska stoi na straży tego, żeby polskim lasom się nic nie stało, ale nie będzie to możliwe, jeśli nie będzie tej aktywnej polityki też na poziomie międzynarodowym, żeby dla polskich lasów stosować wyłączenia i żeby, ale nie takie wyłączenia polegające na tym, że nie będzie tam prowadzonych normalnych działań, bo teraz dokładnie wiemy, że jeśli nie działamy, to zaraz.
Bo teraz ten pakiet jest jakby w zawieszeniu, rozumiem, tak? Że my jako Polska go nie przyjęliśmy, czy on jest procedowany w jakichś instytucjach? Jak to wygląda formalnie?
No oczywiście,
dzisiaj?
Bo my patrzymy na Fit for 55 z perspektywy poszczególnych zagrożeń, które z niego wynikają. A to jest potężny pakiet dokumentów, który jest. Dzisiaj może mniej się o tym mówi, ale ten proces się toczy i odpowiednie komórki w ministerstwie na pewno tego pilnują.
Tego pilnują i też swego czasu pilnował tego właśnie świętej pamięci profesor Jan Szyszko. Wiemy, że był on takim głównym człowiekiem, który walczył właśnie z Unią Europejską. Jeżeli chodzi o puszczę, jak dzisiaj ta sytuacja wygląda? Czy puszcza nie była wstępem do ewentualnych zakusów, czy tego, co może się dziać z polskimi lasami i z tym zarządzaniem?
Ja bym sięgnął jeszcze dalej, do Doliny Rozpudy, bo też jest ciekawa bateria, która się odbyła. Myślę, że już mało osób pamięta, chociaż część pamięta.
Tak, to przykuwanie się ekologów.
Tak, ale też dyskusje o orliku krzykliwym, o siedliskach, które są niezwykle cenne, przyrodnicze, które z profesorem znajdywaliśmy parę kilometrów dalej, o murawach kserotermicznych, które tam miały być zagrożone, o potężnej inwestycji, którą potem zrealizowano. Potem zrealizowano, jeśli chodzi o ten obszar i poszczególne wsie, które tam były. No, przykład Doliny Rozpudy był przykład takiej pierwszej dużej batalii, w której ja też miałem okazję brać udział po stronie pana ministra, gdzie zarzucano różne rzeczy, ale profesor stosował jedną podstawową zasadę. Taką politykę opartą o dane, o wiedzę, o konkrety, nie o emocje, tylko właśnie to, co jakby powinno przemawiać w Unii Europejskiej.
A nie przemawiało
bardzo często, bo zamiast ekspertów to przyjeżdżali osoby, które nie do końca miały wiedzę, ale profesor też temu zapobiegał, zapraszając dyplomatów, dziennikarzy, pokazując realnie w terenie, jak wyglądają te warunki. I to był taki pierwszy krok, gdzie tak naprawdę rząd Platformy uległ temu szantażowi. A przypomnę, że nawet sam protest aktywistów ekologicznych skończył się uszczerbkiem dla populacji krzyżodzioba. Wtedy była to taka, już dzisiaj mało kto o tym pamięta, ale mówię, dzisiaj, gdy pojedziemy na Dolinę Rozpudy, tych siedlisk, tego
ale
wszystkiego
podobna
już nie
sytuacja
ma.
Wydarzyła się w Puszczy Białowieskiej. Tak?
Oczywiście, bo w środowisku te procesy, które zachodzą, one po pierwsze nie znoszą demokracji, bo też nie można ich nałożyć na ten cykl wyborczy czteroletni, prawda? Więc jakby to te procesy sukcesyjne widać dłużej. No jeśli pozbawimy środowisko określonych warunków, czyli zmienimy stosunki wodne, czy przestaniemy prowadzić takiej czy innej polityki, szczególnie, że przypomnę, że wokół Puszczy Białowieskiej z kolei też, jak podobnie do Doliny Rozpudy, stworzono pewien nimb, pewien mit. Pewien mit, że wszystko to, co jest Puszczą Białowieską, to jest pradawna, prehistoryczna puszcza. Szkoda, że nie wychodziły z niej mamuty, tak, prehistoryczna. Oczywiście są tam tereny bardzo cenne przyrodnicze. To jest niezwykły obiekt przyrodniczy, ale pamiętajmy, że sama Puszcza Białowieska to także nadleśnictwa, które prowadziły gospodarkę.
No i to jest
leśną.
Chyba słowo klucz, prowadziły i tam nic się nie dzieje. Jakby Polska przegrała batalię o Puszczę Białowieską, prawda?
No pytanie jest tak, na ile kto przegrał. Czy nie przegrało też to, co chcieli chronić aktywiści, czyli zasoby przyrodnicze, ilość tego drewna, czy tych drzew, które leży i emituje dwutlenek węgla, który przecież jest tak ważny z perspektywy polityki klimatycznej.
Na pewno będziemy o polityce klimatycznej jeszcze mówić nie raz. Dzisiaj o godzinie 11:00 rozumiem odsłonięcie tablicy.
Tak jest. Będzie z nami wdowa po panu profesorze, rodzina, przyjaciele, osoby, które miały okazję współpracować. Będzie też wspomnienie ministra Pawła Sałka, biskupa Lityńskiego, profesora Niżnikowskiego, więc te osoby, które z profesorem współpracowały na różnych polach.
A i współpracował również nasz gość, Sławomir Mazurek, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziękuję za wizytę w naszym studio.
Dziękuję bardzo.
Powiedział pan, że pan profesor Jan Szyszko był multiinstrumentalistą, jeżeli chodzi o właśnie dziedzinę ekologii, jeżeli chodzi o naturę, to my teraz do takich multiinstrumentalistów sięgniemy. Here's that. It's a Rainy Day. To jest muzyka z pięknego filmu, który miałam okazję wczoraj obejrzeć przedpremierowo. Tar z wybitną, myślę, że oscarową rolą Cate Blanchett w reżyserii Todda Fielda.